Ewa drwiła sobie ze świata. Powiedziała, że znajdzie zajęcie i znalazła. Zaczęła szyć. Krawieczyzna bowiem jest to zajęcie niewymagające, jak doświadczenie uczy od osób, które mu się poświęcają, moralności. O tyle wszakże, o ile płaca miesięczna jednostki nie przekracza 5 rubli srebrem. Ewa zaczęła od małego, więc nie zwracano zbyt wielkiej uwagi na to, co ona jest za jedna. Mówiono o niej w magazynie, ta jakaś z Warszawy i basta. Czasami dodawano słowo lala albo inne jakie, mniej estetyczne, a za to bardziej prowincjonalne. Łączyć na maszynie przykrojone bryty, wszywać rękawy, paski, haftki, guziki umiała od dawna, gdyż sama sobie zawsze robiła suknię. Warszawski jej sznit i wielkomiejski gust sprawił, że stała się niezbędną dla krojczyni, która była zarazem właścicielką magazynu. Wkrótce te przymioty postawiły pensję Ewy na wysokości 12 rubli miesięcznie. Nie potrzebowała zaczynać od terminu, czyli od stopnia podręcznej z pensją miesięczną wynoszącą okrągłą sumkę 10 zł szczerze polskich. O najwcześniejszej rannej godzinie mknęła do domu, w którym mieścił się magazyn i spędzała tam cały dzień aż do 8 wieczorem. Co dzień widywała to samo. Wąskie podwórko, bruk z potwornych głazów, chodniczek z odłamków marmuru. Znały już oczy to dziwaczne, pokręcone podwórko, rodzaj długiej sieni bez sufitu, w które z nagich ścian wpatruje się wieczny żal bolesnymi źrenicami spłaszczonych, sześcioszybowych okienek. Znały już oczy ślepe okna z ramami oblazłymi z farby, czarne, zastawione doniczkami. Wieczny smród z owego dołu między kamienicami, z nigdy niewywożonych odchodów, brudy śmietnika odtajały spod śniegu, ohydne kloaki, szopy, chlewy. Ewa przelotnie w biegu wchłaniała w duszę oczyma kolor ścian, żółto-czarny, porżnięty zaciekami, porypany od bryzgów brudu. Pamiętała na zawsze przeciąg zimnego fetoru w tej sieni. Okienko w czarnej, omacnej jamie z szybeczką we drzwiach, przez którą to szybkę widać mnóstwo obrazków i bardzo ohydnych świętości na mokrej, mokrej, czarnej ścianie. Tam każdodziennie wzdychała w przelocie do swego jedynego Boga nad łóżkiem stróża i jego dzieci. Na lewo była pracownia żydowska, w której krzątały się tajemnicze, groźne, do gruntu zniszczone ludzkie kształty, szkielety. W dole, na równi z ziemią, okieneczko żydowskiego krawca. Jego czaszka, broda, oczy, śpiew. Ślusarz, suchotnik, pracujący we wgłębieniu, ale po prawdzie na dworze. Wszędzie za tymi ścianami stuk młotków, zgrzyt pilników, miarowe kołatanie, nieustający puls nędzarskiej gorączki. Dzieci wyblakłe i oberwane, ślizgające się w rynsztoku. Czarne i żółte wokoło twarzy ludzi. Chłód, ziąb, zapach śledzi adwentowych i matki kapusty. Ach, pewien ślepy i potargany od nędzy człowiek, chodzący z wyciągniętym przed siebie kijem co prędzej, jakby stąpał po cierniach. Nareszcie wejście na schody. Okienko i tam. Z wysoka pada brzask mistyczny skądś, z nieprzemożnego mroku na poręcz schodów i na kilka stopni. Jak dziwnie lśniły te stopnie urobione z brudu, wyłaniające się z pomroki. Schody idące w górę i zupełną ciemność, które trzeba umieć na pamięć, żeby sobie nie roztrącić głowy i nóg nie połamać. Lepkie drzwi i wnętrze pracowni. Zaduch, skrawki materiałów, śmieci, głuchy trajkot maszyn. 11 panien zarabiających po 6, 7, 8, aż do 10 rubli. Mała, piegowata podręczna, wiecznie uprzątająca szmatki, biegnąca dokądś na miasto z gotową robotą, wyprawiana po sprawunki i w interesach. Popychadło, na którym odmierza swe poniżenie każda z panien. Kopciuszek, osoba za 10 zł miesięcznie. Zapotniałe okna, przez które widać czasami niwkę błękitu albo białą chmurkę wędrowniczkę. A bliżej, wokoło, facjatki z szybami przeważnie zalepionymi papierem. Za prawdziwymi szybami ze szkła doniczki z moknącymi w nich liśćmi. Dach rudy z przedwiecznej glinianej dachówki. W niej tkwi wielki komin, zawsze dymiący w te właśnie czarne okienka.